Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami. Cześć Danielu.
Cześć Martyno.
Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rekrutacja i Sprzedaż, w 17 już odcinku. Witamy Was serdecznie i na wstępie tym razem, a nie na koniec, zachęcamy Was do obserwowania nas w mediach społecznościowych i do tego, żebyście dawali znać, co sądzicie o naszym podcaście, o naszych rozmowach, może macie jakieś spostrzeżenia na tematy sprzedażowe, rekrutacyjne. No dajcie znać, odezwijcie się, bo widzimy po statystykach, że słuchacie, ale się nie odzywacie.
No nie wiem, taką mamy nieśmiałą publikę, nie? Rozkręćmy was, rozkręćmy.
Zróbcie hałas, zdecydowanie.
Dobrze. A jak jesteśmy przy hałasie, to porozmawiamy dzisiaj o tym, jak się przebranżowić. Nie wiem, jak to powiązać z hałasem, więc może idźmy już w temacie przebranżowienia.
Ja myślę, że można to powiązać. Mam teraz taki długi... Właśnie mam hałas w głowie. Ale tak bym to powiązała. Przebranżowienie często wiąże się z hałasem w głowie.
Ach, to o chórze greckim powiemy później. Dobrze.
Dobra, o chórze później.
Dobrze.
Okej. Tak, rzeczywiście chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać trochę o przebranżowieniu. Po pierwsze, każdego z nas to dotyczy w pewien sposób, bądź na etapie, danym etapie życia dotyczyło. Ale jednocześnie bardzo dużo słyszy się, i to w sumie można nazwać może hałasem, takim medialnym hałasem, o tym, że rynek pracy się zmienia, że technologie bardzo mocno idą do przodu, w związku z zmiany społeczne, zmiany technologiczne, to wszystko sprawia, że wiele zawodów, które teraz istnieją, zniknie za chwilę, a pojawią się takie, które, no, które jeszcze nie istnieją i na które być może na tym etapie nawet byśmy nie wpadli. Pojawiają się też takie prognozy, że osoby, które teraz wchodzą na rynek pracy, będą zmieniać swój zawód kilkakrotnie, 5-6 razy w swoim życiu zawodowym. Więc biorąc pod uwagę to, jak rynek pracy wyglądał kiedyś, nie wiem, powiedzmy w latach 90., na początku lat 2000, jest to gigantyczna zmiana i wiąże się ona właśnie z przebranżowieniem, o którym dzisiaj pogadamy.
Jak najbardziej. Część zawodów zniknie, część zawodów może wróci. Wczoraj widziałem na Facebooku pana, który jest kataryniarzem i w Warszawie ma taki specjalny sprzęt, który kręci korbką i ono wydaje z siebie taki super dźwięk i pan śpiewa. Czyli jednak to może niedługo i pucybut się pojawi i to byłaby taka skrajność. Nie chciałabyś pucybuta?
Nie chciałabym chyba.
No dobra.
Ale to może rozmowa na kiedy indziej.
Różnimy się, jak widać. Natomiast rzeczywiście tych zawodów sporo się ma pojawić w niedługim czasie. Mamy tak zwany przemysł 4.0, czyli digitalizacja, internet rzeczy, rozszerzona rzeczywistość i ta sztuczna inteligencja, która się pojawia. Ja dzisiaj nawet ją testowałem, ale to może gdzieś później w trakcie jeszcze się pojawi ten temat. Oprócz zmian technologicznych, które gdzieś napędzają te przebranżowienia, są też takie obszary, które można by nazwać takimi prywatnymi doświadczeniami, gdzie osoby tak naprawdę stają w takim momencie swojego życia, znajdują się, gdzie zadają sobie pytanie, czy rzeczywiście chcą coś w nim zmienić. I tutaj myślę, że my razem z Martyną się podzielimy swoim doświadczeniem, bo oboje gdzieś przeszliśmy przez ten etap. No właśnie. Martyna, jakbyś powiedziała, bo to jest... niesamowite, bo Martyna dokopała się do definicji, jeżeli chodzi o przebranżowienie i przebranżowienie okazuje się, że to nie jest jedyne słuszne słowo na ten aspekt rozmowy. Powiedz coś o tym proszę, bo ja teraz będzie ciekawie.
To było zdanie, tak. Ale będzie ciekawie. Tak, rzeczywiście mój umysł nastawiony mocno na język i na to, że język kształtuje rzeczywistość i to, jakich słów używamy, ma znaczenie. No to postanowiłam zastanowić się w ogóle nad tym, jaka jest definicja słowa przebranżowienie. No i sięgnęłam do różnych artykułów, słowników, między innymi do słownika języka polskiego PWN-u. Bardzo polecam, wspaniałe narzędzie. Więc można skorzystać, jeśli się komuś kiedykolwiek do czegokolwiek przyda. Jak macie dzieci w szkole na przykład, to polecam. Ale wracając. Kiedy wpisałam hasło przebranżowienie, to trafiłam na trzy pojęcia. Na przebranżowienie, przekwalifikowanie i przezawodowienie. Więc teraz pokrótce postaram się to zdefiniować. Jeżeli ktoś z Was jest specjalistą w tych obszarach i okaże się, że coś pomyliłam, to przepraszam, ale poprawiajcie mnie śmiało w komentarzach. Natomiast...
Call to action, cudownie.
Natomiast tak, pokrótce. Dla mnie bardzo ciekawe było to, że ja dotychczas... potocznie słowa przebranżowienie używałam na każdą sytuację, w której ktoś wykonuje dany zawód bądź ma jakieś obowiązki i zmienia to dość diametralnie. To znaczy ja na przykład sądziłam, że przebranżowiłam się z nauczycielki w handlowczynię. I dla mnie to było oczywiste, że właśnie do tego w moim życiu doszło. Ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, bo ja się otóż nie przebranżowiłam, a przezawodowiłam. Chyba dobrze to odmieniłam. Bardzo się starałam, ale jak źle, no to przepraszam. Ale tak, doszło do przezawodowienia w moim życiu, więc zmieniłam zawód diametralnie, czyli wykonywałam zawód nauczycielki, a zostałam handlowczynią, więc zmienił się zupełnie zawód, który wykonuję. Kiedy natomiast mogłoby dojść do przebranżowienia? Gdybym doszła do wniosku, że jednak te usługi rekrutacyjne to już mi nie podobają i chcę na przykład dalej pracować w dziale sprzedaży, ale w branży motoryzacyjnej. Nie. Albo na przykład w branży budowlanej. Albo w branży produkcji jakichś maszyn ciężkich. Albo w branży beauty. I jeżeli dalej wykonywałabym pracę związaną ze sprzedażą, czyli byłabym na przykład specjalistką do spraw sprzedaży, ale już nie w branży rekrutacyjnej, a w branży beauty, mięsnej czy jakiej tamkolwiek innej, to doszłoby tutaj do przebranżowienia. Natomiast możemy też mówić o przekwalifikowaniu, czyli o zmianie kwalifikacji w zakresie tego samego zawodu, który wykonujemy. I używam tutaj słowa zawód z dużą nutką niepewności, bo wiem, że za chwilę się rozpocznie na ten temat dyskusja. Już widzę, że po prostu Daniel już czeka, już rozgrzewa aparat mowy, żeby tę dyskusję rozpocząć. Ale wracając, jeżeli chodzi o przekwalifikowanie, to dochodzi do niego, jeżeli na przykład wykonuję obowiązki młodszej specjalistki i rozszerzam swoje kwalifikacje o pewne umiejętności, kompetencje, których wcześniej nie miałam. Albo na przykład, jakoś przychodzi mi tutaj do głowy przykład księgowej czy księgowego. Jeżeli pracuję na stanowisku samodzielnej księgowej, a później przejmuję obowiązki głównej księgowej, to jest to nie tylko awans, ale właśnie przekwalifikowanie, ponieważ podniosłam swoje kwalifikacje. To też nie zawsze musi być związane ze zmianą stanowiska, bo ja jako samodzielna księgowa mogę się przekwalifikować, bo mogę zmienić pewien obszar swoich działań, czyli na przykład wykonywać obowiązki, których do tej pory nie wykonywałam, kosztem jakichś innych, które wykonywałam, które w danej organizacji przestają być kluczowe, istotne. Jeżeli ja zdobywam nowe kwalifikacje, no to dochodzi do przekwalifikowania. Bardzo to jest zawiłe, ale starałam się jak mogłam, żeby to w miarę jasno wytłumaczyć i już teraz biorę głęboki oddech i słucham.
Czyli, dobra, ogólnie ja bym chciał tylko powiedzieć jedno, ty zmieniłaś zawód z nauczycielki na handlowczynię, bo to jest przezawód, więc dlatego przezawodowienie z najlepszy zawód świata, okej? Okay? To już mamy wyjaśnione. Natomiast, żeby to było bardziej
nie
takie...
Nie spodziewałam się tego naprawdę.
Naoczne albo nauszne. Czyli jeżeli Martyna teraz zajmuje się sprzedażą usług rekrutacyjnych, personalnych i zdecydowałaby się nagle pracować w sklepie mięsnym i sprzedawać łopatkę wieprzową, to nadal jest to przebranżowienie, bo Martyna nadal sprzedaje.
Bo nie zmieniłam zawodu. Dalej jestem...
Nadal jest handlowczynią.
Handlowczynią.
Łopatek wieprzowych.
Chociaż wtedy bardziej byłabym sprzedawczynią, no ale to już za głęboko.
No i właśnie to jest ten temat, który mnie interesuje. Czy to jest przezawodowienie, czy przebranżowienie?
W przypadku łopatki wieprzowej.
Tak.
No właśnie, trzeba by sobie było zadać pytanie, czy na przykład zawód handlowca B2B to jest inny zawód niż zawód handlowca B2C, albo na przykład zawód handlowca sprzedającego przy wykorzystaniu danych metod, na przykład, nie wiem, cold callowo, to jest inny zawód niż zawód sprzedawczyni, czy w ogóle zawód handlowca i zawód sprzedawczyni to jest ten sam zawód? To na to pytanie sobie
wydaje mi się, że
wchodzisz
to zbyt głęboko, B2B, B2C. Tego się nie rozróżnia w normalnym świecie. Dla zwykłego zjadacza chleba, jakim ja jestem. Więc absolutnie.
No to właśnie dobra, pytanie. Czy handlowiec to ten sam zawód, co sprzedawczyni i sprzedawca?
Jedno pytanie, Martyno. Ty obecnie jesteś kierownikiem działu handlowego. Uznajmy, że nie zarządzasz zespołem, ale masz już zbudowaną bazę klientów, tak?
Mhm.
Czyli w naszej nomenklaturze głównie byś była farmerem, bo nie pozyskujesz nowych klientów, rozwijasz je.
Tak.
I tak naprawdę nie jesteś hunterem, jesteś farmerem. Będąc w sklepie mięsnym, sprzedając łopatkę wieprzową, też nie jesteś hunterem. Bo głównie działasz z klientami, którzy przychodzą do ciebie, więc też jesteś farmerem. Więc to nie jest przezawodowienie, tylko przebranżowienie, tak?
Bardzo trudno mi jakby iść twoim tokiem myślenia.
Mój tok myślowy jest nie do podrobienia.
Właśnie, ja go nie do końca zrozumiałam chyba, jeżeli o to chodzi. No też... W sumie pytanie, czy kierowniczka to jest zawód, czy nie.
To jest właśnie, ja jestem biotechnologiem.
Bo wtedy byłoby to przezawodowienie.
No właśnie.
A nie przebranżowienie.
Dobra. Ja jestem biotechnologiem, to jest mój zawód wyuczony, tak? W sumie wykształcenie mam biotechnologiczne, to jest mój zawód?
No właśnie, według definicji zawodu, to zawodem jest chyba albo to, co wykonujemy zawodowo, bo się tego wyuczyliśmy, albo czego się wyuczyliśmy w praktyce.
Martyno, tu nie ma miejsca na chyba, bo wtedy słuchacze nie wiedzą, co się chyba, czy stół się chyba.
Ja się chyba generalnie tutaj czuję coraz bardziej.
Więc pytanie. Teorii. Dobrze, zawód może być wyuczony?
Tak, bądź
zdobyty przez doświadczenie.
Tak.
I to jest
tak,
dla
tak.
mnie sensowne, bo żeby zostać księgową, nie da się przezawodowić na księgową, nie zdobywając odpowiedniego wykształcenia. Mm-hmm. Pewnie się da w sumie, będąc tak bardzo precyzyjnym. Natomiast zazwyczaj
pytanie,
księgowa
jakie są ograniczenia na przykład, tak?
Tak,
w danym zawodzie
ustawowe.
Właśnie ustawowe.
Okay. Mm-hmm. Przekwalifikowanie, czyli jeżeli zatrudniona zostałaś jako asystentka do działu sprzedaży i obecnie zostałaś kierowniczką, to jest przekwalifikowanie czy przezawodowienie?
Ja uważam, że to jest przekwalifikowanie.
Nie ma tu obszaru na może, uważam.
Ale ja powiedziałam, że uważam. To jest moje zdanie.
Tu musi być konkretna odpowiedź, zero-jedynkowa. Nie ma tu odcieni szarości.
Panie Danielu, to zależy.
No dobrze. Ja uznałem, że Martynie
od mojego zdania.
Ja Martynie dzisiaj będę robił bardzo pod górkę, bo jest późna godzina i tak sobie postanowiłem.
Ale ja jestem teraz właśnie w formie, bo im później, tym lepiej.
No właśnie.
Brun, żeby nie od rana.
Bo to jest sowa. Dobra. Czyli ty się przekwalifikowałaś?
Tak, ja tak uważam, że jest to przekwalifikowanie, ponieważ dalej działam w obszarze sprzedaży, dalej zajmuję się tą sprzedażą, no bo de facto pozyskuję klientów. Cały czas to robię. Natomiast robię to w mniejszym stopniu, a zdobyłam kwalifikacje nowe w obszarze zarządzania zespołem.
Dobra.
Więc się przekwalifikowałam.
Jakże mało wartości ta rozmowa wnosi obecnie dla naszych słuchaczy, dlatego przejdziemy dalej. Bo...
Właśnie czekam, kiedy zakończymy.
Wiecie,
ale
co?
Powiedziałeś, że bardzo chcesz o tym rozmawiać, więc jakby śmiało.
Ja powtarzam, że pewne żarty w tym podcastie są tylko dla mnie, więc idziemy dalej. My na potrzeby tej rozmowy przyjmiemy sobie słowo przebranżowienie jako ogólną definicję dla tych wszystkich trzech
tak.
słów. Przezawodowienia, przekwalifikowania i przebranżowienia. Udało mi się
będziemy
to powiedzieć bez
bardzo dobrze. Będziemy się posługiwać potocznym językiem polskim, który
tak
jest wspaniały. Równie teraz... wartościowy jak ten książkowy, chciałam powiedzieć tylko. Tak, jakby ktoś miał wątpliwości. Dobrze, już nie mówię o języku, przepraszam. Dobrze, to Danielu. Dobra, wróćmy do tematu. Jesteśmy w tym trudnym momencie naszego życia i zadajemy sobie to pytanie. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Czy ja chcę tak dalej żyć?
Kim jestem? Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą, pamiętaj.
No i właśnie to jest taki moment, kiedy zadajesz sobie pytanie, czy ja dalej chcę tak żyć? Jakie są
coś
powody? Bo coś się dzieje, zanim pojawi się w naszej głowie to pytanie, to coś musi się wydarzyć. Coś się musi zadziać, jak to lubisz.
Dobra. To
więc co się dzieje?
To ja powiem, to zazwyczaj się idzie od ogółu do szczegółu, ale zacznijmy od szczegółu i przejdziemy do ogółu. Szczegółowo. Ja powiem wam ze swojego doświadczenia, ponieważ ja jako 15-letni chłopak już poszedłem do pracy i chwytałem się różnych prac. Byłem hostessem, tak? I sprzedawałem łopatkę mięsną.
Trzeba było sprawdzić.
Łopatkę.
Ale sprzedawałeś...
Nie, robiłem degustacje takie. Rozdawałem.
Tak,
stacą. Ale też robiłem jakieś inwentaryzacje, merchandising to jest świetne słowo.
Brzmi tak
merchandising. Merchandiserem byłem. I to
byłem
bardzo dumny z angielska, natomiast tak naprawdę jest to człowiek, który układa towar na półkach w sklepach i je fejsuje. No dobra, mniejsza o to. I swojego czasu też pamiętam, poszedłem na produkcję, pracowałem w takiej jednej bardzo popularnej łódzkiej firmie, która pakuje żyletki do opakowań, na pewno każdy już wie, co to za firma, i spędziłem tam 8 godzin, miałem 18 lat i pamiętam, że sobie zadałem pytanie, co ja tutaj robię? Co ja tutaj robię? Czy tak chcę, żeby wyglądało moje życie? Odpowiedź brzmiała nie, nie chcę. I zacząłem się zastanawiać tak naprawdę, co mogę zrobić i w jakim kierunku mogę się skierować, żeby zacząć jakoś sensownie to moje życie sobie układać. A głównie chodziło o finanse, powiem wam wprost. Więc to pytanie było trudne, odpowiedź na to pytanie była jeszcze trudniejsza, bo początkowo powiedzieli mi, idź, zostań biotechnologiem, bo będziesz wtedy sławny i bogaty. Ja mówię, dobra, idziemy w to. No tylko po 4 latach studiów okazało się, że no pipetowanie nie jest najlepszą opcją na ułożenie sobie życia i ta biotechnologia nie rozwinęła się tak, jak powinna, więc w międzyczasie zacząłem szukać innej pracy i ta tak trafiłem do sprzedaży. Martyno, proszę.
Tak, podniosłam rękę jak w szkole. Jedno bym dodała. Dla ciebie to nie była najlepsza opcja, bo tak. Na pewno jest wiele osób, dla których, nie wiem, kiedy trafiają na produkcję, to myślą sobie super, to jest właśnie ta praca, którą chcę robić, ona mi odpowiada. I tak samo być może ktoś świetnie się spełnia w byciu biotechnologiem i w pipetowaniu. My natomiast będziemy się skupiać po prostu na, no, na naszych doświadczeniach i właśnie na tej drugiej stronie, czyli na osobach, które w wielu sytuacjach dochodzą do wniosku, że nie, że to nie jest moja droga.
No Martyna mi nie da powiedzieć o sobie, no. Trochę chciałem.
Ale... ale już tak, już oddaję głos.
Od szczegółu do ogółu, idziemy na odwrót. Więc rzeczywiście ja trafiłem do sprzedaży i w tej sprzedaży zacząłem zadawać sobie też te pytania, w jaki sposób pracować, żeby osiągać coraz lepsze wyniki. I ja mam taki, okazuje się, analityczny umysł, który idzie cały czas do przodu i próbuje rozwiązać pewne zagadki. A przypuszczam, że dużo osób tak ma, nie jest to nic nadzwyczajnego. Natomiast wróćmy do ogółu, bo Martyna nie chce o mnie słuchać, więc uznajmy, że wy też nie chcecie słuchać, a może chcecie, zachęcam do komentowania, to już chyba trzeci raz robimy call to action.
Komentujcie w obronie Daniela, po prostu murem za Danielem.
Hashtag, podoba mi się. Dobra, pogadajmy ogólnie teraz. Jakie są powody zazwyczaj tego, że osoby myślą o przebranżowieniu? Ponieważ my działamy w branży rekrutacyjnej, to takich różnych punktów widzenia znamy. Trochę. No i tu mamy kilka powodów. Na przykład frustracja. Frustracja, jeżeli Martyna pracowałaby w tym sklepie mięsnym i sprzedawała tą łopatkę wieprzową i ona w pewnym momencie mogłaby się sfrustrować, że po prostu jest wegetarianką, nie jest, a i nie chce sprzedawać łopatki wieprzowej, mu powie sobie, co ja tutaj robię, co ja chcę dalej w życiu robić. No i ta frustracja mogłaby w niej narastać. Więc w pewnym momencie mogłaby po prostu rzucić tą pracę i iść pracować do agencji rekrutacyjnej. Na przykład. Ambicja. Okay, Martyna, chcesz się odnieść do tego?
Nie.
Później sobie porozmawiamy, rozumiem. Ambicja to jest kolejny powód, dlaczego często ludzie myślą o tym, żeby się przebranżowić, ponieważ są pewne takie hermetyczne zawody i tu też mogę podać swój przykład. Ja pracowałem bardzo długo w branży oprogramowania technologicznego. To jest branża, gdzie są, nie wiem, jest 10 firm w Polsce i bardzo mało osób się tym zajmuje, więc wąska branża, wąska specjalizacja, możliwości awansu takiego pionowego praktycznie nie ma, więc w pewnym momencie, jeżeli człowiek widzi, że mu coś nie odpowiada, ale nie ma jak tego zmienić z perspektywy procesu handlowego, to sobie zadaje pytanie, co może dalej z tym zrobić. No i uznajmy, że to jest takie ambicjonalne podejście do tematu i niektórzy po prostu chcą się rozwijać. To może być ten etap, kiedy ta ambicja wygra i to przebranżowienie nastąpi. Warunki bytowe. To jest kolejny, myślę, że dosyć popularny ostatnio powód, dlaczego ludzie chcą się przebranżawiać. Ponieważ no, żyjecie w tym samym kraju, co ja i Martyna i wiecie, że żyje się tu raczej coraz ciężej, a nie lżej, że nie jest to kraina mlekiem i miodem płynąca, więc dużo osób myśli, w jaki sposób poprawić swoje warunki bytowe. I Polacy są bardzo kreatywnym narodem, więc myślą w różny sposób, jak sobie to życie poprawić. I przebranżowienie jest jedną z metod poprawienia swoich warunków bytowych.
Tak, zdecydowanie. Ja tutaj podzielę się tylko takim doświadczeniem. Pomyślcie sobie, jak przebiegła rozmowa w oddziale banku a propos warunków bytowych, kiedy idziecie i mówicie w tym banku, że chcielibyście wziąć kredyt na zakup mieszkania i pracujecie w szkole. I to jest koniec tej historii.
Coś czuję, że Martyna chciałaby się podzielić swoim prywatnym doświadczeniem, a idźmy dalej, mieliśmy na ogóle teraz iść.
O warunkach bytowych rozmawialiśmy, więc to taki, myślę, przykład naoczny.
Jak najbardziej. Kwestie prywatne. Czasami zdarzy się taka sytuacja, że komuś prywatne życie aż tak się zmodyfikuje, że spowoduje to też zmianę zawodu, który wykonuje. No, albo się przekwalifikuje, albo przebranżowi, albo przezawodowi. Czy to jest wyprowadzanie się do innego miasta za miłością swojego życia, albo w ogóle do innego państwa. Czy to jest eksmisja z mieszkania, w którym byliście przez 100 lat, bo właściciel mieszkania, które wynajmujecie, nagle okazuje się, że chce je sprzedać i nie macie innej opcji, jak wyprowadzić się gdzie indziej, a obecna praca nie pozwala wam pracować w takim wymiarze jak teraz, więc te kwestie prywatne mogą być przeróżne i nie będę wymyślał kolejnych powodów, ale to może być też powód przebranżowienia. Dalej, brak poczucia sensu. I to jest dosyć istotne rzeczywiście. Ja mówiłem w poprzednim odcinku o tym badaniu Marka Skały odnośnie sensu pracy, że ludzie lubią widzieć wynik tego, co robią. Rzeczywiście czasami, jeżeli ktoś wykonuje pracę, w której nie ma takiego poczucia sensu, a ma potrzebę robienia czegoś, co czuje, że zmienia świat albo w ogóle, że ma sens dla innych, to może to w pewnym momencie wzbudzić frustrację, czyli punkt numer jeden, bo okazuje się, że punkt numer dwa ma ambicje i tak naprawdę może dojść do wniosku, że no, musi coś zmienić i wtedy może wystąpić przebranżowienie. Okej. Okay. Kolejny, ostatni chyba temat, ale krótki bardzo, bo Martyna zabroniła mi o tym mówić, czyli wypalenie zawodowe.
To jest nieprawda, nie zabroniłam. Powiedziałam tylko, że to jest poważny temat.
Poważny temat,
nie
czyli...
Nie mamy kompetencji, żeby o nim opowiadać profesjonalnie.
Czy w tym kraju trzeba ale mieć kompetencje, ogólnie... żeby mówić o czymś? Czy ja bym ci pokazać
nie
naszych
trzeba,
polityków?
Nie trzeba, ale chciałabym jednak być na lepszym poziomie troszeczkę.
Wypalenie zawodowe rzeczywiście to jest trudny temat, ale często osoby w pewnym momencie, na pewnym etapie swojego życia zadają sobie pytanie, czy chcą robić to, co robią przez x lat, bo ta praca być może ich obciąża zbyt psychicznie i szukają pracy lżejszej. Bo nie zawsze zmiana pracy będzie powodować to, że się poprawią wasze warunki bytowe. Czasami może się okazać, że praca jest tak ciężka i już tak obciążająca psychicznie, że po prostu chcecie ją zmienić na jakąkolwiek inną. Ja tu jeszcze podam taki jeden fajny przykład swój prywatny. My jako agencja pracy tymczasowej wykonujemy też usługi outsourcingu takiego akordowego i byliśmy kiedyś na magazynie, gdzie wykonywaliśmy testy, takie testy, ile danej operacji w ciągu godziny da się zrobić. I ja te testy przeprowadzałem, jeździłem takim wózkiem, pieskiem i zbierałem, pikowałem towar na paletę, mając taki tak zwany ticket. I pamiętam, że te 2 godziny, kiedy ja sobie jeździłem, to było najbardziej lajtowym czasem, jaki spędziłem w swojej pracy. Tam po prostu człowiek nad niczym się nie zastanawiał, tylko po prostu jeździł z tym ticketem, podjeżdżał, towar ładował na paletę, odjeżdżał, jechał dalej. I to było naprawdę ciekawe przeżycie. Więc czasami różne są powody tego, dlaczego ktoś chciałby zmienić swoją pracę, niekoniecznie taką, w której będzie lepiej zarabiał, będzie miał lepszy status społeczny. Czasami po prostu może chcieć mieć spokój.
Tak, spokój, trochę odpocząć, odetchnąć. A jeżeli ktoś wykonuje też pracę taką bardzo wycieńczającą fizycznie, no to w sposób naturalny może mieć taką potrzebę, żeby zająć się pracą bardziej intelektualną, bo na przykład jest to dla niego trudne, fizycznie mocno obciążające i odwrotnie. Jeżeli ktoś wykonuje pracę mocno obciążającą intelektualnie, może też dojść do wniosku, że chciałby popracować fizycznie, żeby po prostu odetchnąć, jakoś swój umysł trochę oczyścić i się zastanowić, w jakim kierunku iść. Więc jasne, to też może być jeden z powodów.
Okej. Dobrze. To jak już jesteście na takim etapie życia, kiedy sobie zadajecie pytanie, czy chcę tak dalej żyć, czy chcę się przebranżowić, czy może coś powinienem w życiu zmienić i podejmiecie tę decyzję, że tak, chcę, rzucam robotę i idę gdzieś, gdzie nie wiadomo
będzie
gdzie.
Mi lepiej.
Nie, gdzie będzie mi lepiej. To co może się takiego wydarzyć złego po podjęciu tej decyzji, Martyno?
Ale na pewno chcesz zmienić? Ale przekonany jesteś, a może tam będzie gorzej? A czy ty w ogóle masz, czy co ty w ogóle umiesz? Przecież tutaj już no, nie jest najlepiej, ale przynajmniej wiesz jak jest. To jest takie bagienko, ale własne, znane. Wiesz czego się możesz spodziewać. A właściwie to chce ci się, będziesz się teraz uczyć nowych rzeczy bez przerwy, bez sensu. A w sumie pewnie jak zmienisz pracę, to tam w ogóle się okaże, że będzie jeszcze gorzej na pewno. Albo rzucisz robotę i w ogóle żadnej innej nie znajdziesz. I wylądujesz w ogóle w najgorszym miejscu, jakie możesz sobie wyobrazić. To jest bez sensu i nie masz pieniędzy w ogóle na to. Za co ty będziesz żyć, jak rzucisz robotę? A jak innej nie znajdziesz? Jeszcze masz w ogóle rodzinę na utrzymaniu albo siebie na utrzymaniu. I nie dasz rady bez pracy. Po co to robić? Poza tym, no naprawdę chcesz się przyznać do porażki, że pracowałeś w tym miejscu, w tym zawodzie i co? I nagle przyznajesz się, że się jednak do tego nie nadajesz? Że za słaby jesteś, nie dałeś sobie rady.
Boże, Martyna, przestań, bo ja już po prostu nie mogę. Już aż ciarki mnie przechodzą. To jest najgorsze, co się może zadziać, ale w wielu przykładach się rzeczywiście dzieje. Straszne to.
Straszne,
jak
ale
to nazywamy?
Prawdziwe. To jest chór grecki wątpliwości.
Chór grecki wątpliwości, który zjadł już niejednego.
Oj tak, zdecydowanie. A na pewno wstrzymał niejednego. I on jest naturalny. To nie jest łatwa decyzja, ale on jest też często wynikiem z jednej strony wątpliwości i tego, że no podejmuję te decyzje, ale natychmiast myślę o mnóstwie takich możliwości, które możliwych scenariuszy, które sprawią, że okaże się, że jest to zła decyzja. To jest tak naprawdę też lęk przed popełnieniem błędu, że zmienię tę pracę albo postanowię się przebranżowić i na przykład wydaje mi się, że dobrze sobie poradzę. w takiej pracy, po czym okazuje się, że sobie nie radzę. I na przykład idę do nowego miejsca i to się okazuje po prostu katastrofa. I tak też może się zdarzyć. Natomiast ten lęk rzeczywiście rośnie do gigantycznych rozmiarów i on jest związany ze stresem. Co ciekawe, w badaniach nad stresem przeprowadzanych przez Holmesa, skala stresu, która została stworzona przez Holmesa i Reya, wskazuje, że znacząca zmiana sytuacji zawodowej, znacząca zmiana pracy jest podobnie stresująca jak śmierć bliskiego członka rodziny. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Ale ktoś tak wskazał w tych badaniach, że tak jest. Na pewno jednak, nie wiem czy jest tak rzeczywiście, ale na pewno jednak zmiana pracy jest bardzo stresującym doświadczeniem, a jednocześnie zmiana pracy i przebranżowienie jednocześnie, bo zmiana pracy to nie zawsze oczywiście przebranżowienie, może być stresująca podwójnie, więc tak.
Jasne, tylko tu jest jedna ważna rzecz. Ja zawsze sobie powtarzam po to, że ja nie żyję po to, żeby tylko pracować, a pracuję po to, żeby żyć na odpowiednim poziomie, więc ta praca nie definiuje mnie jako człowieka, ja mogę sobie po prostu ją zmienić w każdym momencie i jeszcze nie dotarłem do skraju internetu, żeby przeczytać: zmienił pracę, przebranżowił się i zmarł. Wziął się i znikł. Nie ma go już z nami. Więc wiadomo, że każda zmiana powoduje pewien dyskomfort, natomiast według mnie każda zmiana gdzieś prowadzi nas ku lepszemu. Czasami można trafić gorzej, czasami możemy mieć troszkę, może być niżej na tej skali, ale finalnie zmiana zawsze wyjdzie na lepsze. I takie ja mam zdanie. Możecie się z tym oczywiście nie zgadzać. A ty, Martyno, zgadzasz się? Martyna musi powiedzieć, że się zgadza, bo jest tutaj ze mną, a normalnie by uczyła w szkole. Chociaż nie wiem, czy to gorzej, czy lepiej w sumie.
Właśnie. Nie muszę powiedzieć, że się zgadzam.
A, no w sumie tak. Martyna nie może inaczej powiedzieć. Nie będę słuchał, zatkam uszy.
Czy ja się zgadzam z tym? To jest... Mnie jest trudno tak zero-jedynkowo, jak wiesz, często szukam komplikacji różnych obszarów. Mam bardzo mocno rozwinięte komplikatory, więc... Nie wiem, czy do końca się z tym zgadzam, że zmiana... Inaczej, zgadzam się z tym, że praca nie definiuje nas jako ludzi, ale czy wielu ludzi nie ma w głowie takiego przekonania? Ma. I czy w takiej sytuacji zmiana pracy, zmiana zawodu, przebranżowienie się jest potwornie trudne? Tak. Więc czy się zgadzam? W teorii się zgadzam. Natomiast wiem, że jest bardzo wielu ludzi, którzy też się pewnie na poziomie racjonalnym zgadzają, a jednak gdzieś emocjonalnie trochę patrzą na siebie przez pryzmat pracy, zawodu, który wykonują i tego, że w ogóle postrzegają taką zmianę jako porażkę. I to jest w ogóle chyba taki temat, bardzo głęboko wchodzimy, mam wrażenie, bo to jest też kwestia tego, jak interpretujemy takie doświadczenie. Czy uznamy, że to jest porażka, bo jeżeli ja odeszłam ze szkoły, to znaczy, że sobie nie poradziłam, że to była porażka zawodowa, bo ja byłam za słaba, żeby tam pracować. Czy zinterpretuję to jako świadomą decyzję, którą podjęłam na podstawie doświadczenia i która przyniosła takie, a nie inne konsekwencje. No, kwestia interpretacji, ale wcale nie jest to pewnie w praktyce takie proste.
Jasne, a ja patrzę na to w ten sposób. Trzeba próbować różnych rzeczy, bo kiedyś usiądziesz na łożu śmierci albo się położysz w sumie, bo to jest łoże i się zapytasz, co ja w życiu takiego zrobiłam szalonego albo czego nie zrobiłam, czego żałuję. I naprawdę myślę, że nikt nie chce stanąć sobie później przed samym sobą i powiedzieć, że żałuję tego, że czegoś nie spróbowałem. Więc według mnie powinno się próbować, bo jesteśmy młodzi, piękni, zdolni, naprawdę każdy ma w sobie potencjał, każdy i powinniśmy próbować różnych rzeczy. Więc przebranżawiajmy się, próbujmy nowych rzeczy i tyle. Mam nadzieję, że prezes tego nie słucha.
Jakoś ukryjemy ten odcinek.
Dobra, więc to jak już mówimy o tym, że jesteś zwycięzcą, jest chór grecki, trzeba go po prostu wyciszyć, wygłuszyć. Wiecie, że jesteście już sfrustrowani, macie ambicje, warunki bytowe wam doskwierają, macie kwestie prywatne, chcecie komuś zaimponować, nie macie poczucia sensu albo się wypaliliście. To jakie tipy, Martyna? Jakie mamy tipy dla tych wszystkich, którzy by chcieli w tym momencie... Potrzebują pomocy.
Wiesz co, ja myślę, że to w ogóle cofnęłabym się troszeczkę w tej wypowiedzi.
Cofnęła do tyłu.
Cofnęłabym się do tego, co powiedziałeś, że trzeba wyciszyć ten chór grecki. No właśnie, myślę, że jest wiele sposobów na to, żeby spróbować się z nim oswoić i sobie z nim poradzić, bo nie zawsze trzeba go zagłuszać. Bo jeżeli to jest bardzo głęboko jakoś w was, te wątpliwości, to jak będziecie je na siłę zagłuszać, to one prędzej czy później mogą wrócić, ale można sobie tak na chwilę usiąść w ciszy i wsłuchać się w to wszystko, co słyszycie, rozejrzeć się trochę, kto w tym chórze tam jest i kto co mówi i jakie głosy słyszycie i właśnie pomyśleć, co budzi wasze największe obawy, największe wątpliwości i spróbować jakoś je przepracować, jakoś je oswoić. No i tak, tutaj rzeczywiście wchodzą te różne tipy. W ogóle przed samym podjęciem decyzji to, co według mnie dobrze się sprawdza, mnie się sprawdziło, to jest bardzo klasyczne i proste spisanie plusów i minusów obecnej pracy i plusów i minusów zmiany pracy. Bardzo różnie można do tego podejść, szerzej, bardziej wąsko, bardziej konkretnie, ale rzeczywiście ja miałam taki moment, w którym usiadłam dosłownie z kartką i długopisem, rozrysowałam sobie po jednej stronie plus, po drugiej stronie minus i wypisałam, jakie są plusy pracy w szkole, jakie są jej minusy i jakie mogą być plusy zmiany pracy, a jakie są zagrożenia, które widzę. No i później miałam to na tych dwóch kartkach rozpisane i to było oczywiście bardzo subiektywne i to był mój punkt widzenia. To mnie się wydawało, że pewne rzeczy są plusem, a pewne minusem. Ale jednak ta intuicja mnie nie zawiodła w dużym stopniu. I rzeczywiście przynajmniej widziałam naocznie i wylałam w ogóle gdzieś z tej głowy pewne wątpliwości, a jak się na nie spojrzę tak trochę z boku, to one przestają być aż tak przerażające, a rzeczywiście no, minusy w porównaniu z tym, jakie szanse dawała zmiana pracy, no były bardzo potężne.
To ja mam taką propozycję, jak sobie rzeczywiście, to jest super sprawa w ogóle, weźcie tą kartkę, zróbcie linię na środku, po prawej stronie plusy, po lewej minusy, lub na odwrót, tylko naprawdę to jest subiektywne, weźcie, pójdźcie do swojego kolegi, koleżanki, przyjaciółki, przyjaciela, męża, żony, kochanki, kochanka i zapytajcie, czy rzeczywiście się zgadza z wami, z waszym punktem widzenia. Zetrzyjcie z kimś ogólnie ten swój punkt widzenia, bo on może okazać się zbyt subiektywny i zbyt surowo oceniający was samych.
Tak, zdecydowanie. Konfrontujcie się z
Konfrontujcie
innymi.
Się.
Konfrontujcie swoje bardzo myśli z innymi. Tak,
bardzo ładna nazwa. Dobrze, i to właśnie nas sprowadza do ta konfrontacja, do rozmów z ludźmi wokół, bo jeżeli nie macie pomysłu, jak rozpisać te plusy i minusy, to jeżeli macie ludzi wokół siebie, a człowiek jest zwierzęciem stadnym, więc zazwyczaj kogoś macie, komu możecie zaufać, to zapytajcie go z ciekawości, co on uważa, że... Jakie macie mocne strony? Jak uważa ta osoba? Czy jakie macie słabe? Albo w jakiej pracy w ogóle może by was widział? To naprawdę mało kto zadaje te pytania swoim bliskim, a uważam, że to jest błąd, bo te osoby obserwują was też co prawda swoim subiektywnym okiem, ale mają też jakieś przeświadczenie o tym, czym moglibyście się zajmować. Więc tutaj taka rada ode mnie. A jeżeli już nie macie tych osób wokół siebie, bo jesteście introwertyczni i nie chcecie z nikim rozmawiać, chociaż dobra, Martyna dziwnie spojrzała, dobra.
Nie wytniemy. Wróć.
Nie wytniemy. Dobrze, jeżeli nie macie takich osób, do których moglibyście się zwrócić, to pamiętajcie, że są też osoby, tak zwani specjaliści, którzy mogą wam tej porady udzielić, czy to będą jacyś coachowie, mentorzy, czy specjaliści typu psycholog. Naprawdę warto do takich osób się odezwać. Wizyta u psychologa to nie jest ujma na honorze. Psycholog jest naprawdę potrzebną osobą w życiu osób, które żyją w obecnych czasach, ponieważ te czasy są ciężkie, więc często warto odezwać się o pomoc do psychologa i nie jest to ujma na honorze. Martyna, coś chcesz?
To straszne, że musimy właśnie wypowiadać takie zdania jeszcze
ale
wciąż.
To jest stereotypowe.
Ale tak, tak, no oczywiście ja się zgadzam. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy specjaliście, który zajmuje się karierą w ogóle, czyli jest takim coachem kariery, no to jest rzeczywiście jedna droga, ale psycholog to jest też dobre rozwiązanie, jeżeli czujecie, że coś bardzo was blokuje, że ten lęk przed zmianą jest tak gigantyczny, że chcielibyście coś zmienić, ale po prostu nie możecie i być może właśnie pójście do psychologa i pogadanie o tym, co może być tym blokerem i popracowanie nad tym może mieć świetny wpływ nie tylko na was w kontekście zmiany pracy, ale w ogóle na przykład stresu, z którym się mierzycie, więc no to jest myślę dobre rozwiązanie. W ogóle rozmowy ze specjalistami, pytajcie specjalistów, rozmawiajcie ze specjalistami, rozmawiajcie z ludźmi, którym możecie zaufać i którzy się znają na tym, co robią. I szukajcie takich, którzy się znają. Jak się okaże, że pójdziecie do takiego, który się nie zna, to nie znaczy, że się wszyscy nie znają.
Jasne. To ja mam jeszcze taką propozycję. Jeżeli chcecie się przebranżowić, przepuśćmy do zawodu handlowca, handlowczyni, to sobie też możecie spróbować wyobrazić, czym się zajmuje taki handlowiec. Możecie sobie poczytać, możecie użyć do tego sztuczną inteligencję, naprawdę polecam wam. Czym zajmuje się handlowiec, jakie powinien mieć cechy i zastanówcie się, czy te cechy macie lub czy w takich sytuacjach typowych dla handlowca byście się odnaleźli. Przykładowo, jeżeli Martyna sprzedaje tą łopatkę wieprzową, to czy dla was byłoby to okej, żeby stać za tą ladą i ciąć tą łopatkę, albo pojechać do klienta na przykład, u którego musicie coś sprzedać, albo spędzić w samochodzie cały dzień, albo jeździć na szkolenia ze skutecznych wizyt handlowych, lub raportować w CRM-ach i dzwonienie przez telefon. Tak naprawdę jest dużo tych rzeczy, każdy zawód ma pewną swoją specyfikę i możecie się zastanowić, czy dla was to jest okej. Czy praca 8 godzin na telefonie jest tym, w czym bym się odnalazł i chciałbym robić? No i tu może się pojawić w sumie trzy odpowiedzi. Tak, nie lub nie wiem. No i by trzeba było to zacząć rozbrajać. A jak to można rozbroić? Do tego są też pewne testy, które ja zachęcam. Jest pewien taki test, który chyba każdy w naszym zespole sobie zrobił i to się nazywa 16personalities.com, czyli .com. 16 osobowości, tak to na polski chyba można przetłumaczyć. Jest to darmowy test w internecie, gdzie po odpowiedzeniu na pewne pytania z tego testu otrzymacie no pewnego rodzaju sugestie, jakie cechy charakteru u was są dominujące i to jest tam podzielone na te osobowości. Ja na przykład jestem doradcą. Martyna, też jesteś doradcą, z tego co pamiętam.
Tak, dobrze.
Właśnie.
Pamiętasz.
Więc jak jesteście doradcami, to róbcie podcasty. I super. I to jest moja rada. Inne testy, które Martyna już chciała coś powiedzieć, ale zdążyłem wejść przed nią. Inne testy, które możecie zrobić, to są tak zwane kolory, które na pewno każdy słyszał, że no, jesteś czerwony, jesteś choleryczny, jesteś strasznie czerwony. To jest tak zwane Insight Discovery. Takie testy też można zrobić bezpłatnie w internecie i chciałbym też od razu podkreślić, że te bezpłatne testy nie są może najlepszym rozwiązaniem, bo oczywiście każdy może powiedzieć, no taki porządny ogólnie Insight to kosztuje kupę kasy albo jakieś tam ocenę 360, żeby zrobić no to w pracy, nieważne. To naprawdę trzeba zapłacić parę złotych, ale chodzi o to, żeby mieć punkt zaczepienia. Jeżeli nie nadajecie się do sprzedaży, przykładowo, i macie przesłanki z takich testów, ludzie wam mówią, że nie, to możecie się uprzeć i spróbować, natomiast dużo większa szansa będzie, że jeżeli macie predyspozycję do zupełnie czegoś innego, to w takim obszarze powinniście spróbować. Tak?
Tak jest.
Kolejne pytanie. Jakie mam możliwości?
O tak, bo to też nie jest tak kolorowo, że zawsze decyzja o przebranżowieniu jest prosta, choćby z takich zwyczajnie życiowych powodów. Bo nie każdy może sobie pozwolić na przykład na to, żeby zrezygnować z pracy, złożyć wypowiedzenie na przykład i poświęcić się rzeczywiście w 100% poszukiwaniu nowej pracy. Albo no właśnie szukaniu tego, w czym możemy być dobrzy i w jakim kierunku możemy pójść. Nie każdy może sobie finansowo na przykład pozwolić na to, żeby przebranżowić się do stanowiska na poziomie asystenta, stażysty, tak, żeby na przykład pójść na, nie wiem, 3-miesięczny, półroczny staż, tak? Bo jeżeli mamy ratę kredytu do spłacenia, no to czasami może się okazać, że rzeczywiście ta rzeczywistość no jest bolesna i nie zawsze pozwala na przebranżowienie w taki sposób. I wtedy się trzeba zastanowić, jakie realnie mam możliwości, na co mogę sobie pozwolić. Czy mogę sobie pozwolić na przykład na to, żeby po godzinach, po pracy właśnie pójść do psychologa, z kimś się skonsultować, zastanowić, co chciałabym robić, poszukać ofert pracy, i robić to po prostu jakby właśnie po godzinach, w trakcie pracy, bez rezygnowania z tego. A być może mogę sobie pozwolić na to, żeby zrezygnować i na przykład przez 2 miesiące nie pracować i przemyśleć sobie naprawdę dogłębnie, odpocząć i pomyśleć, co chcę robić i w jakim kierunku chcę iść.
To ja mam jeszcze pytanie. Każdy zawód, każda praca wiąże się z pewnymi kompetencjami, które trzeba mieć.
Mhm.
Tak?
Myślę, że tak.
Ja też tak
zgadzam
myślę.
Się.
Zgadzam się. Te kompetencje trzeba nabyć. Tak?
Tak.
Czy trzeba je nabywać, będąc na danym miejscu pracy? Czy można je nabyć na przykład po godzinach, zastanawiając się, jak te kompetencje zdobyć? Jeżeli to, ja będę trzymał się tej sprzedaży, bo biotechnologii to może nie, bo ciężko pipetować po godzinach, chociaż myślę, że to jest do zrobienia.
Staż jakiś, coś.
Staż
praktyki.
Jakiś. Tak, wieczorem w laboratorium pracować. Tak, właśnie, ja pamiętam, ja miałem praktyki i pipetowałem Escherichia coli, nie polecam. Więc rzeczywiście pewne kompetencje da się nabyć i można się zastanowić, wyszkolić, wyedukować i zastanowić się, jak w ogóle w praktyce pewne rzeczy zastosować. Albo nawet, jeżeli to mają być jakieś usługi księgowe, to naprawdę można nauczyć się podstaw w internecie i nawet za darmo rozliczyć komuś PIT-a. Ja wiem, że to jest bardzo może duży skrót myślowy, ale jeżeli się zastanowicie nad tym, to naprawdę to ma rację bytu. Bardzo dużo osób, które pozakładały własne firmy, zaczynali jako etatowcy i swoje firmy rozwijali po godzinach. Po godzinach pracy na etacie pracowali długo i ciężko, żeby otworzyć swoje firmy, zdobywając kompetencje, robiąc pewne usługi za pół ceny i zdobywając renomę i doświadczenie. Więc to nie jest tak, że można się przebranżowić od tak, bez nakładu pracy i bez potu, łez i nieprzespanych nocy. Jeżeli ktoś uważa, że tak się da, to ja mam taką rekomendację, żeby się nie przebranżawiał. Chyba, że pójdzie rzeczywiście do jakichś prostych prac fizycznych, żeby mieć czystkę w głowie.
To ja jeszcze teraz przyszła mi do głowy taka rada, żebyście się zastanowili, co robicie w czasie wolnym i co wam sprawia frajdę, co lubicie robić i czy jakkolwiek jesteście w stanie to wykorzystać w innej pracy niż ta, którą teraz wykonujecie. Bo oczywiście, jeżeli lubicie leżeć na kanapie i nic nie robić i patrzeć w telewizor, to no nie wiem, może jakiś recenzent nowych seriali czy coś takiego. Ale pewnie będzie trudniej. Natomiast wielu z nas w czasie wolnym robi mnóstwo fantastycznych rzeczy, które można robić też zawodowo. Jeżeli naprawdę, na przykład, nie wiem, podróżujecie bardzo dużo i macie dużą wiedzę na temat różnych kultur, to być może sprawdzicie się, nie wiem, w biurze turystycznym, a być może sprawdzi wam się prowadzenie bloga o takiej tematyce i może z tego też uda wam się żyć. A może założycie własną firmę, która organizuje na przykład takie wycieczki. Tych możliwości jest dużo i na pewno nie każdą pasję się da tak przełożyć, pewnie nie każdą, ale myślę, że warto sobie zadać w ogóle to pytanie, co lubię robić w wolnym czasie i dlaczego robię na przykład coś tak bardzo innego, bo być może tak po prostu chcę, tak? Daje mi to jakąś odskocznię i może nie chcę zawodowo zajmować się tym, co jest moją pasją, to też jest okej, ale może to będzie jakiś kierunek.
Tak. I jedna najważniejsza rzecz. Rada nad radami. Najważniejsza. Jeżeli już podjęliście tę decyzję, że chcecie się przebranżowić, to po prostu podejmijcie próby. Nie wszystko trzeba robić na szóstkę z plusem. Czasami można zacząć od tej trójki. I najważniejsze jest, żeby zacząć, bo w trakcie, jak będziecie to robić, możecie się poprawiać. To nie jest szkoła, że zdajecie test na 3 i koniec, ta trójka zostaje w indeksie. Choć nie wiem, czy teraz są indeksy, albo w... Jak to się nazywało? Zeszyt nauczyciela? Nie.
Dziennik.
W dzienniku! Boże, jak jestem stary.
Masz dziecko więc w szkole, powinieneś wiedzieć.
Nie ma dzienników w szkole, ale dobra.
Jest, tylko elektroniczny, ważne, ale żeby, niech będzie.
Ważne, żeby zacząć. Jak już zaczniecie, wtedy będziecie mogli ocenić, czy w ogóle to, co robicie, jest okej. Więc po prostu podejmijcie tą próbę. Spróbujcie, podejmijcie to ryzyko i wtedy przynajmniej będziecie mieli doświadczenie i będziecie mieli te dane, żeby podjąć decyzję, czy chcecie to robić, czy nie. Tak? Bo porażki po drodze prowadzą do sukcesu. I pamiętajcie o tym. To jest ważne. Śmieję się, Martyna, ale taka jest prawda. No, wszyscy z nas ponoszą porażki. Ja, Martyna i wy też. Natomiast te porażki nas prowadzą do pewnego celu. I nie da się uczyć, nie popełniając tych porażek.
Tak. Przede wszystkim, jeżeli to, co was przeraża najbardziej, to, że to się może nie udać, to pobądźcie trochę z tą myślą, że rzeczywiście na przykład pójdziecie do innej pracy i to się okaże absolutnie zły pomysł. Nie sprawdzicie się tam, bardzo szybko będziecie chcieli uciec. I pomyślcie, co wtedy? Czy świat się zawali rzeczywiście? Czy może po prostu trzeba będzie tę drogę powtórzyć, ale już będziecie mieli te szlaki przetarte? Ale pomyślcie sobie, co was najbardziej w tym przeraża i oswójcie się z tym, że tak może być, bo może się okazać, że rzeczywiście podejmiecie pierwszą pracę i ona się okaże bardzo dobrym wyborem, ale może być też tak, że będzie zupełnie odwrotnie. I to też jest okej. Jeżeli możecie sobie na to pozwolić, życiowo, finansowo, i jeżeli będziecie szukać dalej, to na pewno znajdziecie to, co rzeczywiście da wam satysfakcję.
Super. Dziękujemy za dotrwanie i jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia, jeżeli stoicie w ogóle przed tym trudnym etapem przebranżowienia lub w ogóle zastanawiacie się, czy to, co robicie, ma sens, odezwijcie się do nas. Chętnie o tym porozmawiamy. Jesteśmy ciekawi, jak to wygląda z waszej perspektywy.
Tak jest. Bardzo wam za dzisiaj dziękuję.
Dzięki. Cześć.
Cześć.